Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku. Wydanie 151, nagrane 8 stycznia 2024 roku. Jak zwykle na początku nowego roku wraz z Magdaleną Paciorek i Marcinem Strzyżewskim zerkamy na rok miniony, na kwestie, które wydają się ważne. Ważne na tyle, że mają szansę kształtować rok 2024, który rozpoczął się właśnie tydzień temu. Podcast został jak zwykle opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. Można nas znaleźć w Spotify, YouTube, w Instagramie i na Facebooku, a także w serwisach Patronite oraz Buy Coffee 2. Serdecznie dziękujemy Państwu za okazywane przez te platformy finansowe wsparcie w całym 2023 roku. Niskie ukłony. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek i zapraszam do słuchania. Dzień dobry Państwu. Kłaniamy się bardzo nisko. Tu podcast Czytamy po rosyjsku. Pierwsze wydanie w roku 2024. Spotykamy się we trójkę. Teraz jest okres taki troszeczkę swobodniejszy, jeśli chodzi o natężenie medialnych informacji, ponieważ trwają noworoczno-chrześcijańskie w rozumieniu prawosławnym święta. Rosja, Białoruś przede wszystkim, po części także wciąż Ukraina. Stara się medialnie również odpoczywać i te informacje, które do nas docierają, są no, jednak po prostu takie najbardziej konieczne, te, które muszą docierać, więc my zwyczajowo już, bo tak nam się udaje, co jest bardzo, bardzo pocieszające i jak to mawiają na wschodzie, abnadiożywajet, czyli daje nadzieję, spotykamy się we trójkę, żeby trochę zerknąć na rok miniony, czyli rok 2023 w tym przypadku, więc witam Was bardzo serdecznie, Magdo i Marcinie, cześć.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry również.
I zacznijmy może od Magdy, bo Magda, jak Państwo doskonale wiedzą, nasi stali słuchacze, a dla mniej stałych słuchaczy powiem, że Magda specjalizuje się w języku i u nas pełni taką rolę osoby, która do języka rosyjskiego przede wszystkim nas wprowadza, wyjaśniając niektóre zawiłości tego pięknego właśnie języka. Więc Magda, patrzyłaś na język rosyjski w ubiegłym roku. Co z tego wynika, powiedz?
Dużo, dużo ciekawych rzeczy i ciekawych zjawisk, ponieważ jak co roku różne instytucje, dziennikarze, wydawnictwa, ale też językoznawcy i internauci wybierają słowa года. Są to najbardziej aktualne, najbardziej popularne słowa i wyrażenia w danym roku. Mogą to być nazwy zjawisk społecznych, trendów, ale też to są neologizmy lub funkcjonujące w języku słowa, które nabierają nowego znaczenia. I zwykle bywa tak, że słowa te różnią się w zależności od specyfiki państwa i kluczowych dla niego wydarzeń. W tym roku wiele plebiscytów wokół słów roku było zgodnych. I zacznijmy od pierwszego. W Rosji Instytut Ruskiego Języka imieni Puszkina oraz portal Gramota.ru, to są dwa niezależne konkursy, okrzyknęły słowem roku Neirosieć, czyli sieć neuronową, i było to rozstrzygnięte na podstawie częstotliwości wyszukiwań i ocen ekspertów. Słowo to na portalu Gramota.ru zebrało aż 75% głosów. Na tym samym portalu wśród popularnych słów znajdziemy pozostające w temacie GPT. Kolejne słowo to baza. Słowo to pochodzi ze slangu młodzieżowego, zainspirowane jest oczywiście językiem angielskim i wykorzystuje się je do oznaczenia zgody lub podkreślenia zdania, opinii niezależnej od zdania otoczenia. Dalej mamy słowo wazwrasięcy, czyli powracający. Słowo to pochodzi z młodzieżowego języka, a chodzi o Rosjan, którzy dobrowolnie wrócili z politycznej emigracji. Mamy też dwa anglicyzmy, prompt i imba. Prompt ma w rosyjskim dwa znaczenia. Pierwsze to skrót od Project of Machine Translation. Jest to nazwa rosyjskiej firmy rozwijającej system maszynowego tłumaczenia. Firma ta zajmuje się badaniami i opracowywaniem zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji. Wspomniałam, że to anglicyzm, bo prompt ma jeszcze drugie znaczenie, również powiązane z AI. Jest to instrukcja lub zadanie dawane sieci neuronowej, jeśli chcemy otrzymać jakieś rozwiązanie zadania lub chcemy, żeby napisano nam tekst. Drugi anglicyzm to słowo imba. Pochodzi od imbalance. I jest to słowo z żargonu graczy komputerowych, jest to postać lub jakikolwiek element ulepszony kilkakrotnie, ale uwaga, słówko to w rosyjskim szybko wyszło poza język graczy do codziennego życia, imba stało się synonimem słowa kruta i określa coś znakomitego, wyróżniającego się, takiego super. I możemy na przykład na rodzinnym obiedzie powiedzieć: mama, twój zup imba, czyli mama, twoja zupa jest doskonała, jest świetna. Rosyjskie słowo roku koresponduje również z tym, co pojawia się chociażby w słowniku języka angielskiego Collins. Tam pojawia się słowo artificial intelligence, AI, to jest po rosyjsku iskustwienny intelekt. Słowo to używane było 4 razy częściej w porównaniu do poprzedniego roku i w takich krajach jak na przykład Hiszpania to słówko również wysunęło się na prowadzenie. Ciekawe słowo stanęło na podium w plebiscycie słownika Merriam-Webster. Jest nim słowo authentic, po rosyjsku autentyczny, bo w starciu z tą sztuczną rzeczywistością będzie przed nami stało zadanie, żeby odróżnić właśnie tą autentyczność od nierealności. I mam jeszcze jeden, tym razem nie plebiscyt, a po prostu wybór słów w prasie rosyjskiej. Te 10 słów wybrał z języka mediów również Kommersant i pierwsze miejsce zajmuje skrótowiec BPLA, czyli właściwie to BPLA, bezpilotny lecatelny aparat, czyli dron. Drugie miejsce zajął Hamas, trzecie kontrnastupienie, czyli kontrofensywa. Dalej mamy kluczowa stawka, Nagorny Karabach, Górski Karabach, ChatGPT. Mamy też nazwę serialu, słowo pacana, miecież, czyli bunt, oczywiście to nas odsyła do Prigożyna. Dalej mamy odpowiedź na ekonomiczny kryzys dotyczący jaj, czyli mamy słowo jajka. I ostatnie aborcja. Na koniec jeszcze taka jedna ciekawostka kulturowo-językowa. W Telegramie istnieje ciekawy kanał, w którym językoznawca Boris Yuomdzin codziennie dodaje nowe rosyjskie słowo lub znane słowo, które zyskało nowe znaczenie, i odwiedzający ten kanał mają możliwość zaznaczyć w ankiecie, czy znają to słowo, jak często słyszeli to słowo, i mają też okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami. I wśród takich słów wybrałam 3, które brzmią bardzo oryginalnie. Pierwsze z nich to ambik i tutaj naprawdę nie zgadłabym, co ono mogłoby oznaczać. Chodzi o brand ambasadora, czyli coś w stylu marketing influencera, czyli osoby znaną, którą wynajęto do reklamowania danego brandu. Dalej mamy wojesznik. I tutaj dałabym sobie rękę uciąć, że chodzi o jakieś wojenne zagadnienie, a okazuje się, że skrótowiec VIO pochodzi od wastoczna ewropejska owczarka, czyli wschodnioeuropejski owczarek, i może to określać zarówno tego owczarka, jak i nazywać jego właściciela. I na koniec wisienka na torcie to jest słowo gcy. Powtórzę, gdyby nie udało się.
Gcy, tak?
Gcy. Występuje na przykład w takim kontekście: z dniem rażdzenia, gcy ciebie. To bardzo onomatopeiczne słówko, pochodzi od angielskiego słowa congrats, a Rosjanie zrobili sobie z tego ekstremalnie krótką formę. Niektórzy twierdzą, że być może to słówko też pochodzi od włoskiego grazie, czyli spasiba, no ale znacznie częściej pojawia się jednak w tym znaczeniu gratulować, życzyć komuś czegoś.
To jest oczywiście bardzo ciekawe. Ustaliliśmy na początku, jak rozpoczynaliśmy nagranie, że właśnie na początku było słowo, stąd też Magda opowiedziała nam te swoje znaleziska, wskazała nam te znaleziska, które rzeczywiście są pewnego rodzaju plebiscytem, czasami zabawą, ale myślę, że warto je bardzo poważnie traktować, bo jednak językowy obraz świata tych ludzi, którzy tymi słowami się posługują, no dotyka nas bezpośrednio, zresztą nie tylko nas, i warto wiedzieć też, jakie słowa po prostu to, co ich otacza, opisują. Mnie zastanawia, nie wiem, czy się zgodzicie, taki dosyć istotny udział anglicyzmów wciąż obecnych w tych plebiscytach różnego rodzaju, w tych klasyfikacjach. Mniej rosyjski może nie do końca, ale bo już to jest przełożone na rosyjskie słowa, określenie i zjawisko, ale mimo wszystko kilka takich zjawisk tam się znalazło, i jak na taki mocno patriotyczny rytm życia ostatnio Federacji Rosyjskiej, no to wydaje się, że jednak wciąż mentalnie w języku obrazy rzeczywistości Zachodu wciąż są istotne. Ja tylko chciałem podrzucić, zanim pewnie Marcin powie ze dwa słowa w tej sprawie, że jeśli Państwo sobie zajrzą na stronę naszego podcastu Sprawy Wschodu pisane razem.wordpress.com, to tam znajdziecie wyszukiwarkę. Ja szybko to zrobiłem, skorzystałem z tej wyszukiwarki, bo byłem przekonany, że Nirasiec jako taka musiała się pojawić przynajmniej z raz w naszych zeszłorocznych podcastach, i nie myliłem się. 124 wydanie nagrywaliśmy z redaktorem Strzyżewskim i tutaj pojawiła się sieć sztuczna inteligencja, Nirasiec, ale sztuczna inteligencja właśnie pod wiele znaczącą, wiele mówiącą nazwą Żyrinowski. Jeśli mają Państwo ochotę, słowami właśnie można wyszukiwać, słowa są ważne, dlatego słowami można sobie tą wyszukiwarkę całkiem sprawnie, jak widzę, wciąż działającą, posortować nasze tutaj różnego rodzaju nagrania, a jest ich już 150, a to, które Państwo teraz włączyli chwilkę temu, to jest już wydanie 151. Marcinie, co ty o tych słowach sądzisz?
To znaczy, tutaj bym w ogóle rozdzielił, bo mamy Komiersanta i Komiersant dużo powiedział, dużo wymienił tych słów takich politycznych, związanych z bieżącymi wydarzeniami, ale bym powiedział, że oni są skrzywieni w sposób profesjonalny, pod swoim kątem na to patrzą zupełnie, oni się tym zajmują i to jest wybór redakcji. Natomiast te organizacje, które starają się, jak się wydaje, lepiej odzwierciedlić stan faktyczny tego, co ludzie używają, jakie słowa dla ludzi są ważne, pokazują słowa, które z polityką mają bardzo niewiele wspólnego, tym bardziej z wojną. Zresztą to, że wojna jest trochę mniej wyraźnie widoczna w rosyjskim kontekście, to widać chociażby na ostatnim noworocznym przemówieniu Putina, który w porównaniu do poprzedniego roku był bardzo mało wojenny w tym przemówieniu. Nie wypowiadał się już na tle żołnierzy, praktycznie o tej wojnie nie mówił. I tu w tych słowach widzimy, tak jak zauważyłeś, anglicyzmy, to już jest jedno, a dwa, właśnie bardzo dużo tych technologii. Faktycznie, jeśli byśmy się zastanowili nad tym, to nasze czasy, te czasy, w których żyjemy, bardzo możliwe, że za lat 100 będą kojarzone jako czasy, kiedy wynaleziono sztuczną inteligencję, kiedy ona faktycznie pojawiła się, powiedzmy, no nie tyle pojawiła się i nie wynaleziono, ale kiedy stała się faktycznie czymś realnie działającym, co będzie prawdopodobnie największą rewolucją technologiczną od momentu, w którym nauczyliśmy się, spalając węgiel i drewno, tworzyć maszyny, nazwijmy to generujące ruch, czyli silniki, które zmieniły świat w zupełnie niemożliwy wtedy do przewidzenia sposób. I to faktycznie jest, jak mi się wydaje, niesamowicie istotne wydarzenie. I rosyjski język, jak się okazuje, zauważa to, dostrzega.
Nadąża, tak.
Nadąża i to się wydaje, że faktycznie my się wszyscy tym powinniśmy zajmować. Nie jakąś toczoną metodami XX wieku wojną toczącą się o interesy w stylu XIX wieku. To jest zupełnie jakieś próba zawrócenia historii patykiem. To, co współczesna Rosja robi, ale rosyjskie społeczeństwo, jak się okazuje, woli rozmawiać, przynajmniej tak by wynikało z tych plebiscytów, o przyszłości, o rozwoju, o tym, co ważne, na dodatek nie w oderwaniu od świata, stąd te anglicyzmy. I prawdę mówiąc, nie jest to jakieś bardzo zaskakujące, no bo ludzie w Rosji, z tego co obserwujemy, na pewno nie są taką patriotyczną, prowojenną masą, jak chcieliby ludzie na Kremlu, żebyśmy wierzyli, że są. A no tu widzimy, że ich interesują ich bardziej sieci neuronowe niż, nie wiem, powiedzmy moździerz tulipan, który słowem roku się nie stał.
Otóż to. Magda, powiedz, bo ty przygotowałaś ten element, na pewno jak to zwykle bywa przy przygotowaniu, zwróciły twoją uwagę także różne inne takie może poboczne rzeczy w tej sprawie. Czy ty też widzisz te kwestie, o których my mówimy tak wyraziście, czy może coś jednak innego twoją uwagę z kolei zwracało, jeśli chodzi o te słowa?
Ja się tutaj w tej kwestii z wami zgodzę. Jeżeli chodzi o anglicyzmy, to tutaj bardzo dużo w tych plebiscytach nacisk był na młodzieżowe słowa. Czyli tak jakby to młode pokolenie jest odpowiedzialne na to, że ten język się kształtuje, ten język zapożycza z języka angielskiego i to też ten język pokazuje też zainteresowanie, czym się interesują młodzi ludzie, że interesuje ich technologia, interesuje ich zmieniający się świat, niekoniecznie już temat wojny tak wysuwa się na pierwszy rzut, w porównaniu na przykład do zeszłego roku, gdzie tam były zdecydowanie wojenno zakorzenione słowa. I tutaj myślę, że tak jak słusznie Marcin zauważył, że ta sztuczna inteligencja staje się, przynajmniej w ostatnim roku, stała się narzędziem działającym, ale też stała się narzędziem przede wszystkim powszechnie używanym. Zaczęły powstawać stanowiska, których zadaniem jest właśnie wykorzystywanie tej sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach. I tutaj Nie dziwi mnie to zakorzenienie tych anglicyzmów, to sięganie właśnie po te wpływy, bo wydaje mi się, że ten językiem technologii, językiem tych zmian w świecie jest wciąż angielski i tutaj Rosjanie się nie odwracają od tego. Takie są moje tutaj w tej kwestii spostrzeżenia.
Tak, to bardzo ciekawe spostrzeżenia. Być może faktycznie nie wszystko stracone. Jeśli technologia miałaby być wykorzystana nie w złowrogich, morderczych celach, ale dla rozwoju medycyny, dobrobytu na świecie, także w tym świecie wschodu, którym my się zajmujemy, to byłoby to bardzo piękne. Ja gdzieś tam idealistycznie widzę w tym jakąś nadzieję. Marcinie, a ty jak patrzyłeś na zeszły rok, to twoją uwagę co zwróciło? Redaktor Strzyżewski z drogi niemalże wskoczył do nas dzisiaj, za co jestem bardzo mu wdzięczny. Słuchaj, zacznijmy może, zanim o Rosji powiesz, jaki jest nastrój u naszych bezpośrednich wschodnich sąsiadów, którzy się bronią? Powiedz nam to.
Wiecie co, no tak, ja dzisiaj wróciliśmy z Czernichowa i Kijowa i to jest duże zmęczenie, natomiast też to jest to, co za każdym razem nie może przestać szokować człowieka, to, że w czasie takich podróży odwiedzamy też i restauracje, i sklepy. I tam powiem wam szczerze mówiąc, że gdybyście się nagle znaleźli, ktoś was z workiem na oczach dowiózł do sklepu na przykład sieci Auchan w Kijowie i kazał wam zgadnąć bez patrzenia na napisy, w jakim kraju się znajdujecie, no to byście się nie domyślili, że jest to kraj pogrążony w morderczej wojnie. To jest typowe dla wojen, ale no to wciąż na żywo szokuje bardzo. Ludzie są zmęczeni, ale też powiem wam, że to nie ma tam jakichś nastrojów defetystycznych. Nikt na to nie patrzy w ten sposób. Ludzie się zastanawiają, jak rozwiązać te problemy i wiele takich rozmów się pojawiło, bo te tematy związane chociażby z mobilizacją czy z celami, co my w zasadzie powinniśmy osiągnąć, te dyskusje, to cały czas trwa. Ci ludzie cały czas są zmęczeni, ci ludzie cały czas myślą, kiedy wreszcie ta paskudna, przerażająca wojna się skończy i co my powinniśmy z tym zrobić, żeby się skończyła, co zrobić po tym, jak się skończy. Dużo jest niepewności, dużo jest zmęczenia, ale na pewno nie ma rezygnacji czy poczucia, że wszystko zostało stracone. Zresztą w żaden sposób to nie wygląda, jakby wszystko miało zostać stracone.
Taki trudny nastrój się pojawił pod koniec roku, nie? Taki właśnie jakiś.
Był taki nastrój, tak. Tym razem powiedziałbym, że nawet trochę bardziej optymistycznie ten nastrój wypadał niż przy poprzednim wyjeździe. Ja tak co 2 miesiące tam jeżdżę mniej więcej, więc to, żebyście mieli wyobrażenie, kiedy to było. Wtedy było trochę trudniej, ale to też wiąże się z tym, o czym będę mówił, bo mamy tutaj człowieka roku, wydarzenie roku i jeszcze zjawisko roku. To może, żebyśmy nawiązali właśnie do tych wydarzeń. Ja bym zaczął od tego, co dla mnie jest wydarzeniem roku, a dla mnie jest to tym, bo jest to swojego rodzaju podsumowanie tego roku na froncie. Jest to, proszę Państwa, obrona Awdijewki. Dlaczego akurat to? Na wielu różnych odcinkach frontu Rosjanie nacierają, zazwyczaj nieskutecznie lub z bardzo małym skutkiem. Natomiast obrona Awdijewki, która jest wydarzeniem w zasadzie niekończącym się od lat, dosłownie od lat, od 2014 roku, teraz pod koniec stała się dla mnie podsumowaniem roku na froncie. Dlaczego? 10 października na sam koniec działań ofensywnych ukraińskich, które zaczęły się z kolei na początku czerwca, Rosjanie ruszyli z dużą ofensywą na miasteczko pod Donieckiem, na Awdijewkę. Jak się dowiedzieliśmy niedługo później, zebrali tam około 40 tysięcy ludzi. Ten atak, nie mamy dokładnej pewności. Do mediów informacje o tym, że taki atak zmasowany, potężny się zbliża, takie informacje nie docierały, więc to było pewne zaskoczenie, choć sądząc po efekcie dla ukraińskich wojskowych nie było to aż tak wielkie zaskoczenie. To nam pokazało to wydarzenie kilka kluczowych spraw, które na podstawie których możemy ocenić, gdzie my w tej chwili w tej wojnie jesteśmy. To znaczy Ukraina po swojej ofensywie nie osłabła na tyle, by Rosjanie mogli tę obronę przełamać. Oni zaprojektowali uderzenie na Awdijewkę w taki sposób, by, jak zakładamy, sądząc po obserwacji, by faktycznie w tym punkcie front przełamać, by przede wszystkim mieć polityczny sukces związany z końcem roku, związany ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, nie szczędzili sił i środków, żeby ten odcinek frontu przełamać. I mimo to, że Ukraina boryka się z poważnymi problemami, zresztą nie pierwsze dziesięciolecie Ukraina boryka się z problemami, ma problemy z mobilizacją w tej chwili, z wsparciem sojuszników, z dostępem do amunicji artyleryjskiej, a mimo to Rosjanie tej obrony przełamać w stanie nie są. Teraz mamy dzisiaj konkretnie 8 stycznia, więc już wiemy, że od 10 października cały październik, listopad, grudzień, ponad 3 miesiące, dokładnie 3 miesiące, nie byli w stanie tej Awdijewki zająć. Co podkreśla dla nas bardzo istotne rzeczy, właśnie takie, że Ukraina cały czas ma potencjał do obrony, a Rosja nie ma potencjału, choć miała czas, oni przeszli do obrony praktycznie od końca ofensywy na kierunku bachmuckim, przeszli do obrony, szykowali się do obrony przed ukraińskim nadchodzącym atakiem, który niestety nie był dla nikogo niespodzianką i tego czasu zabrakło im, żeby byli w stanie przygotować ofensywę, która mogłaby faktycznie ten front przełamać. To jest dla mnie właśnie, dlatego podkreślę to na koniec, wydarzenie istotne, bo dzięki niemu możemy próbować oceniać, w którym punkcie jesteśmy i co będzie dalej. Tu przed nagraniem mówiliśmy sporo o tym, że w zasadzie my sami mamy pewien kryzys czytania o tym wszystkim, poznawania tych spraw, bo one są ostatnio bardzo statyczne. Ile można czytać przemówień Putina, ile można zajmować się rosyjską gospodarką, polityką, sprawami wojskowymi, jeśli tam niewiele tak naprawdę się zmienia, bo dzieje się dużo, a zmienia się niewiele. W kółko ta sama retoryka, te same narracje, te same bombardowania, te same tragedie, to męczy. I taki faktycznie był rok 2023, wyjątkowo męczący. I ta Awdijewka pokazuje, że póki co przynajmniej ciężko się spodziewać, że może nadejść jakieś wyraźne przełamanie ze strony samej linii frontu, choć to oczywiście nie jest jedyny kierunek, który w teorii takie zmiany mógłby przynieść.
No właśnie, to chyba jest szlifowanie takiej góry lodowej informacji, prawda, cały czas. Ona zaczyna się tam gdzieś wypłaszczać, takie plato jest chyba już przez nas takie, tak bym powiedział, przetarte, bo to ciekawy symbol, ta Awdijewka faktycznie, takiego zatrzymania, zamrożenia, ale pewne wnioski rzeczywiście specjaliści, którzy w sposób szczególny i bardziej precyzyjny zajmują się sprawami wojskowości, to widzą, że słusznie to ująłeś właśnie, Rosjanie nie mają albo nie chcą na razie innymi siłami niż te, którymi teraz rozdysponowali, przeskoczyć dalej, a Ukraina tymi właśnie siłami, którymi dysponuje, nie widząc na razie lepszych rozwiązań na to, żeby je powiększać, wzmacniać, ani nie mając takiej możliwości, choćby ze względu na zasoby ludzkie właśnie, to jest pierwsza rzecz, o której dzisiaj powinniśmy mówić, nawet nie ten sprzęt, który jest tak bardzo ważny i wciąż wierzymy, że będzie płynął do Ukraińców ze świata zachodniego, no ale faktem jest, że jest pewnego rodzaju stabilizacja, choć to słowo źle tutaj oczywiście brzmi, bo ja bym się złapał innego słowa, jeśli pozwolicie, które Marcin wypowiedziałeś, właśnie dużo się dzieje, ale jakby nic się nie zmieniało. I to myślę, że może zwiastować jakiegoś rodzaju nowe wydarzenia, jak sądzisz, Magda?
Bardzo ciekawe słowa, ale nie wiem, ja jakoś wkroczyłam w ten rok z taką dozą sceptycyzmu i nie wiem, ten taki lekki zastój, nie wiem, czy mówi mi, że coś się zmienia. I tutaj może nawiążę do tego, że ja się też zastanawiałam nad tym wydarzeniem, które byłoby jakieś znaczące i dla mnie tak światopoglądowo, przykładowo bunt Prigozhina był takim wydarzeniem, z którym wiązane były jakieś wielkie nadzieje, takie dickensowskie nadzieje, że to coś zmieni, że coś przyniesie, no... Koniec końców okazało się, że nic z tego nie wynikło, dużo się działo, dużo było wrzawy, ale koniec końców zmian, które byśmy oczekiwali, one się nie pojawiły.
Ja tutaj akurat, jeśli chodzi o wydarzenie roku, widzę tą samą perspektywę. Też wskazałbym właśnie, jeśli chodzi o Rosję, ale nie tylko w gruncie rzeczy, bo świat zwrócił na to bardzo mocną uwagę, tak zwany bunt Prigozhina, ale wiecie nawet na co tutaj bym się nastawił, nie tyle na to, żeby pokazać czy też omówić kwestię związaną z tym, jak państwo rosyjskie się okazało słabe czy zdeprawowane, ale myślę, że ta sytuacja związana z uciekającym, urywającym się z układu Prigozhinem pokazywała wielu ludziom, zarówno politykom, jak i wysoko postawionym wojskowym, nie tylko Ukrainy, myślę, że świata zachodniego także, że jest nadzieja na to, przynajmniej na tamtym etapie, w czerwcu roku 2023, że Rosja może się zacząć sama unicestwiać, co ją wytrąci z rytmu wojny i zatrzyma de facto wojnę być może. Myślę, że niektóre głowy, niektóre umysły mogły w ten sposób patrzeć na te wydarzenia od słynnego, sławetnego obrażania, dyskredytowania armii rosyjskiej we wszystkich możliwych sieciach społecznościowych, którymi Prigożyn dysponował, krzycząc do Szojgu i Gierasimowa, gdzie są naboje, aż po ten efektowny medialnie, krwawy też w dużej mierze, nadspodziewanie krwawy marsz w kierunku Moskwy, zatrzymany, wyciszony, nie pierwszy to taki bunt w historii, w dziejach Rusi, później Rosji, który się wyczerpał, ale który został jednak zapisany, nie złotymi czcionkami, pewnie, ale jednak dający pewnego rodzaju dodatkowy obraz, trochę tak jak Awdijewka, o której mówił Marcin. I śmierć lidera tego buntu i tego wydarzenia trochę zasłania nawet pewne elementy, czyli wydaje mi się, że to o tym właśnie Marcin powiedział, że taka niezbyt efektowna i efektywna ostatecznie kontrofensywa Ukrainy i niezbyt skuteczne dalsze postępowanie samej Rosji. I jeśli sprawa by się potoczyła wtedy w czerwcu inaczej, to oczywiście mielibyśmy zupełnie inne i nastroje, i inne tematy do tego, żeby o nich dyskutować. Za to ostatnia rzecz w tej kwestii, która wydaje mi się ciekawa, właśnie warto cały czas patrzeć na to, co się dzieje w Rosji, bacznie ją obserwować, bo wydaje się na tym etapie konfliktu, na tym etapie tej strasznej wojny, że klucze do jej zamknięcia nie leżą pod Awdijewką ani w innych miejscach dzisiejszej Ukrainy, ale właśnie tam w Moskwie. I cokolwiek by się tam nie wydarzyło, tak? Czy to zmiana władzy, czy zmiana koncepcji, czy wreszcie jakiegoś rodzaju duży kryzys polityczno-społeczno-ekonomiczny, związany także z jakimiś kolejnymi wydarzeniami o charakterze militarnym, to tam właściwie wciąż chyba, tak należy na to patrzeć, jest ten potencjał do zatrzymania wojny, bo jakkolwiek Ukraina jest tu oczywiście bardzo ważna, to ona się, pamiętajmy, broni. Nie zapominajmy o tym. I to wydaje mi się, że to jest właśnie taka soczewkująca też uwagę świata, także naszą uwagę, ta sytuacja z Prigożynem.
Nie, no tu zdecydowanie muszę się zgodzić, że to było ogromnie ważne wydarzenie, bardzo rozczarowujące. Tak jak Magda mówiłaś, no ono pokazuje, że te zmiany będą trudne, w tym sensie, że trochę mówisz, że ze sceptycyzmem podchodzisz do tego, czy te zmiany się mogą pojawić. Po tym wydarzeniu jakby w pełni to rozumiem, bo ono nam pokazało z jednej strony, jak bliskie są te zmiany, jak bardzo nieoczekiwanie one mogą się pojawić, bo to pojawiło się, no nie powiem, że zupełnie było niespodziewane, bo to też nieprawda, że tak zupełnie. Niemniej no to, że akurat wtedy, akurat tak intensywnie, no to już było coś, czego się nie spodziewaliśmy i to nam też z drugiej strony właśnie pokazuje, jak łatwo możemy zostać zaskoczeni czymś, co zmieni układ sił bardzo drastycznie. I tak jak ty z kolei, Bartku, mówisz, to się skończy w Moskwie. Tak czy inaczej ta wojna będzie się musiała skończyć wydarzeniami w Moskwie, bo jeśli w Moskwie się nic nie zmieni, to ta wojna będzie trwała, tylko co najwyżej inaczej. Może w jakiś sposób Ukraina się obronić, może dojść do granic 91 roku, może nawet dojść do porozumienia między nimi, ale jeśli w Moskwie się nic nie zmieni, to po prostu ta wojna pojawi się w innym miejscu, jak jakiś wyciek z kanałów, możemy go zatamować w jednym miejscu, to po prostu te nieczystości wybiją w innym, a więc to musi się wydarzyć tam. I to mnie bardzo zastanawia, bo z jednej strony bunt Prigożyna pokazał bardzo ważną rzecz dla wszelkich buntowników, tylko że tą rzecz można interpretować na przynajmniej dwa różne sposoby. albo że nie warto w ogóle podnosić głowy, bo to się może skończyć tragicznie, albo to pokazuje, że jeśli już będziesz miał dość i będziesz podnosił głowę, to absolutnie trzeba będzie iść do końca.
Słuchajcie, porozmawiajmy teraz o ludziach, bo to właściwie ludzie, prawda? Mówimy już o samym Prigożynie, parę słów udało nam się tutaj sformułować. Marcin, człowiek roku, bo taką kategorię sobie gdzieś tam próbujemy też w tych naszych oglądach przeszłości narzucić, sformułować. Kto to jest twoim zdaniem, jeśli chodzi o Rosję?
Wiesz co, tutaj może to być dla ciebie trochę, zobaczmy jak do tego podejdziesz, bo ja mimo wszystko skłaniam się, że będzie to Jekaterina Duńcowa, czyli nie doszła kandydat na prezydenta Rosji. Pamiętam naszą rozmowę w jednym z wcześniejszych podcastów, gdzie ty raczej się skłaniałeś ku temu, że może to być jakiś rodzaj oficjalnego projektu. Tu no, ani ja do końca nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest, ani ty, no możemy zgadywać, możemy spekulować. Od razu powiem, ja przy tym wyborze założyłem, dopuszczając, że mogę się mylić oczywiście, że jest to człowiek, który nie jest projektem Kremla i że jest to ten projekt polityczny Jekaterina Duńcowa nie jest czymś odgórnym. Wydaje mi się, że może tak być, ponieważ na te, jeśli dobrze pamiętam, 30 kandydatów na prezydenta, wśród których jest wiele oczywistych projektów Kremla odwracających uwagę od tego, że to nie są wybory, tylko wybór, liczba pojedyncza, wybiera się tam konkretnego człowieka, wybory zupełnie bezalternatywne i polityczny teatr, w którym pewni aktorzy grają rolę tak zwanych spoilerów, dodatkowych kandydatów, żeby udowodnić, że Władimir Putin nie jest dyktatorem, tylko realnie wybranym liderem. Takich ludzi mamy i ich historia jest inna. Jekaterinie Duńcowej odmówiono rejestracji, w ogóle możliwości zbierania podpisów pod próbą dojścia do prezydenckiego wyścigu. Ta sprawa została skierowana do Sądu Najwyższego przez nią samą, to znaczy ona się zgłosiła z prośbą o rozpatrzenie tego i tę sprawę powierzono człowiekowi, który jest znany z tłamszenia opozycji. Między innymi był to człowiek, który na przykład rozpatrywał prośby Aleksieja Nawalnego o papier i długopis w więzieniu. Tam było nazywane przybory do pisania. Ale no chodzi o takie podstawowe rzeczy, żeby on mógł sobie po prostu notatki robić, czy własne myśli spisywać. Jekaterina Duńcowa z Rżewa jest postacią, byśmy powiedzieli, szeregową. Nie powiem, że takim zwykłym, szarym człowiekiem, bo jednak człowiekiem trochę bardziej aktywnym. Dwa wyższe wykształcenia, prawnik i dziennikarz, pracowniczka lokalnych telewizji, w tym telewizji swojego byłego męża, która została zamknięta w 2022 roku. Ona sama ma trójkę dzieci i jak mówiła w jednym z wywiadów, utrzymuje się z zleceń jako copywriterka i z zapomogi właśnie dla ludzi, którzy no, mają dzieci i trudną sytuację, więc mniejsze miasto, aktywistka lokalna, możemy tak to określić, bo ona i w Dumie lokalnej zasiadała przez krótką chwilę i brała udział w koordynacji grupy wolontariuszy, którzy zajmowali się na przykład poszukiwaniem zaginionych. Człowiek aktywny, ale na bardzo niskim poziomie, który nagle postanowił, że spróbuje swoich sił w wyścigu prezydenckim, zajmując dodatkowo postawę antywojenną. I to jest dla mnie o tyle ciekawe, że reprezentuje to swojego rodzaju zjawisko, bo też trzeba dodać, że ona stała się postacią dość głośną, kiedy zaczęła to robić. Też wychodzę z założenia, że media by nie nagłaśniały jej osoby, gdyby nie to, że po prostu ludzie o tym czytali. I dla mnie to jest, ja o tym ostatnio wspominałem w wywiadzie dla jednego polskiego portalu, że to nie jest tak, że nie ma rosyjskiej opozycji, wręcz przeciwnie.
Podaj nazwę portalu, Marcinie, nie ma tutaj absolutnie żadnych ograniczeń w tej sprawie.
To jest 300gospodarka.pl.
I tam szukajcie tego wywiadu, drodzy słuchacze.
No, dziękuję. W każdym razie dla mnie to jest kolejny przykład, bo takich przykładów mamy w historii wiele, ale dla mnie ten wybór właśnie reprezentuje mój zachwyt nad tym, że bita, karana, wsadzana do więzień, mordowana, zniechęcana, głodzona wręcz różnymi ekonomicznymi sztuczkami rosyjska opozycja istnieje. Jest jak niesporczak, ona po prostu wytrzymuje wszystko. W sytuacji, w której w wielu krajach być może by się to już nie działo, wciąż znajdują się ludzie, którzy mówią, a ja zaryzykuję, a może nie pójdę do więzienia na 20 lat, może mnie nie zastrzelą na moście, może mnie nie pobiją pałką, ja spróbuję. To jest godne podziwu, że w takich warunkach wciąż jeszcze się tego typu sytuacje zdarzają, że ktoś próbuje podejmować walkę polityczną. Przy czym, tak jak mówię, oczywiście dopuszczam do siebie możliwość, że ta konkretna kobieta jest podstawiona. Ja nie widzę na ten temat jakichś takich poszlak, które by mnie przekonywały, że to jest osoba podstawiona, ale nie jestem w stanie tego udowodnić, wykluczyć. Ale nie jest to też jedyny taki przypadek, w którym rosyjska opozycja po prostu i rosyjskie społeczeństwo wciąż pokazuje, że ma siłę i ma odwagę, by dalej stawać do tej politycznej walki.
Dzięki za ten follow-up. Magdo, jeśli pozwolisz, żebym mógł zabrać głos, bo akurat faktycznie nasze ostatnie z Marcinem spotkanie, chwilkę rozmawialiśmy o pani Duncowej i dlatego dobrze, że wskazaliśmy, jak się ta historia w zasadzie na tym etapie przynajmniej zakończyła. Nie dopuszczono do rejestracji tej kandydatury przez Centralną Komisję Wyborczą. Słynne słowa padły podczas takiego spotkania tej grupy inicjatywnej z samą Jekateryną Duncową, szefowej właśnie tej osławionej, albo raczej niesławnej komisji pani Pamfiłowej, która mniej więcej tak samo się zwracała do Nawalnego swego czasu, kiedy ten nie rejestrował swojej kandydatury albo odmawiano mu rejestracji. Jest pani młoda, wtedy oczywiście do Nawalnego jest pan młody, to jest tak, cytuję z pamięci, ale mniej więcej, żeby oddać duch, wszystko jeszcze przed panią, nie ma sprawy, poklepana została po plecach, kandydatka nie doszła i została odesłana z kwitkiem. Cała ta sytuacja wciąż u mnie, tak jak powiedziałeś, Marcinie, że dopuszczasz możliwość, że to coś tutaj niekoniecznie, że ta kandydatura, że ten pomysł nie jest zupełnie odłączony od ekipy kremlowskiej. Ja podtrzymuję tą swoją taką opinię, również niczym, powiedziałbym, niepodbitą, jeśli chodzi o faktografię. Wydaje mi się, że i też dzisiaj dużo o słowach mówimy, powiedziałeś, nagła taka inicjatywa polityczna, że to trochę jest dla mnie w dzisiejszej Rosji, a jak mówię dzisiejsza Rosja, to mam na myśli jakieś ostatnie 8 lat, no mniej więcej rok 2011-2012, to jest dla mnie dzisiejsza Rosja. I w tej dzisiejszej Rosji nagłe decyzje polityczne osób zupełnie praktycznie nieznanych muszą budzić przynajmniej zastanowienie i jakiegoś rodzaju refleksję. Dobrze, co stało się takiego, oprócz tego, że już kilkaset tysięcy ludzi zginęło na froncie wojny agresywnej rosyjskiej, po obu stronach licząc, myślę, że będziemy za jakiś czas szacowali gigantyczne straty, naprawdę po obu stronach. Więc co się takiego stało oprócz tego, prawda, że nagle średnio znana regionalnie, a w ogóle nieznana w skali całego kraju osoba trochę ryzykująca całe swoje życie i nie tylko swoje, bo jesteśmy w Rosji Putina, ryzykująca życie swojej rodziny, swoich bliskich, swoich znajomych, może potrafi organizować się politycznie, wchodzi na jakieś spotkania, gdzie trzeba zebrać jednak podpisy ludzi, grupę inicjatywną, trzeba się pokazać w mediach, trzeba występować w tych mediach powielokroć, czy mniej, czy bardziej liberalnych I to są rzeczy, to są pytania, które sobie stawiam i do dziś, kiedy nawet odrzucono tą kandydaturę, bo gra z opozycją rosyjską, gra z ludźmi, którzy są w Rosji wciąż jeszcze nastrojeni opozycyjnie, ale nie deklarują tego, myślę, że w Rosji nie została jeszcze zakończona, mimo że coraz bardziej ta pętla polityczna się zaciska na różnego rodzaju projektach, także medialnych. Tak się chciałem odnieść, dzisiaj sobie przypomniałem teraz, ale chcę to Państwu powiedzieć i Wam też, bo ja bardzo lubiłem to medium, które dzisiaj zostało zamknięte, nie dzisiaj, pod koniec zeszłego roku, Kiedr Media, taki ekologiczny internetowy periodyk niestety zawiesił, zamknął swoją działalność. Jeśli Państwo wejdą na tą stronę kedr.media, to zobaczycie, że projekt zakryt, logotyp charakterystyczny takiej jodełki, nawet nie można dotrzeć do archiwum tego wydania, a mieli naprawdę bardzo przenikliwe, ciekawe informacje o ekologii rosyjskiej, o ekologii, drodzy Państwo. Zamknęli się dlatego, zawiesili dlatego działalność, że to ich rozmówcy zostali pod obstrzał polityczny wprowadzeni, a nie samo czasopismo, a nie samo wydanie, które i tak oczywiście było agentem zagranicznym już od jakiegoś czasu. Dawali sobie z tym radę, ale jednak ochrona zdrowia i życia najpewniej nawet tych ludzi, z którymi rozmawiali, przeważyła nad tym, żeby jednak prowadzić bardzo dobre dzieło. No niestety tego projektu nie ma. Także takie słowo komentarza, Magda, do tego bardzo ciekawego swoją drogą Marcina wyboru, bo ta kandydatura zostanie. Ona zostanie na pewno zapisana, bo za dużo też sił i środków, ktokolwiek by tego nie robił oczywiście, zostało wyłożonych po to, żeby ona w naszej świadomości, tutaj także polskich skromnych komentatorów, zaistniała, prawda? To tak wygląda. Madzia, coś tutaj w tej sprawie?
Co do tej kandydatki, myślę, że tutaj z wami się zgadzam, że to jest ważna postać. I na koniec myślę, że tylko jedno powiem. Jeżeli faktycznie by się okazało, że Duncowa nie ma powiązania z władzą, to mam nadzieję, że tej swojej odwagi, tego wystąpienia i chęci wzięcia udziału we władzy, w kandydowaniu, to nie poniesie za to konsekwencji, a z kolei da to trochę otuchy opozycjonistom znajdującym się w Rosji, żeby sięgać po to, żeby dalej działać, żeby jakimiś sposobami walczyć o poparcie, walczyć o to, żeby w Rosji coś się zmieniało.
I antywojenna pawiestka, jak się mawia, prawda? Czyli z tym przekazem antywojennym. Magda, ty masz jakąś inną postać niż Marcin na myśli, jeśli myślałabyś właśnie o roku 2023?
Nie, tutaj akurat wytypowałam tą samą kandydatkę, więc...
No widzisz, jaka zgodność, ciekawa. A ja trochę na przekór samemu sobie, słuchajcie, popatrzyłem na historię zeszłego roku, trochę przeglądałem te nasze również opisy do naszych nagrań i uważam, że tą palmę pierwszeństwa w związku z licznymi różnymi wydarzeniami, jeśli chodzi o ludzi, ma Władimirowicz Putin. Ja tylko krótko chcę to uzasadnić i to uzasadnienie może się Państwu wydać i Wam być może także no, nierozsądnym, nieroztropnym, niemądrym, ale kładziony był do grobu chyba przez nas także Putin powielokroć w zeszłym roku. Kładziony był do grobu politycznie, medialnie, przez Prigożyna, przez Waleria Soławia i z martwych wstawał skutecznie, cały czas gdzieś się pojawia, a to odsuwając fotel na jakimś spotkaniu na kilkanaście metrów z zaufanymi ludźmi przecież z armii, a to gdzieś widzimy go paradującego na jakimś spotkaniu z nowymi przyjaciółmi z areny międzynarodowej. A to udziela kolejnych swoich wypowiedzi na tak zwanej telekonferencji połączonej z telemostami. No, cały czas istnieje i trochę nie ma na niego sposobu. na niego nie w sensie osobistym takim, prawda, tylko sposobu na to, żeby wyłączyć ten model funkcjonowania rosyjski, który wierzymy, może naiwnie, że bez tego człowieka o nazwisku Putin wiele rzeczy, a w szczególności wojna, zostanie zatrzymana. Więc według mnie Putin to człowiek roku 2023 dla Rosji. Na marginesie, jakbyśmy rozmawiali o Białorusi, czego dzisiaj nie robimy, to powiedziałbym, że wcale nie gorzej radzi sobie jego brat, nie bliźniak, Czyk czy Ryk.
No tutaj oczywiście jakby ja rozumiem, że to nie wynika z twojej sympatii dla tego człowieka i myślę, że wszyscy słuchacze mają tego świadomość, że tu nie to masz na myśli. Natomiast nie jestem do końca przekonany, na ile mogę się z tym zgodzić, ale z drugiej strony no jednak masz rację. Ponieważ ten Władimir Putin, ten człowiek, ta postać w tym roku w zasadzie, pomimo tego, że się pokazuje i faktycznie zachowuje ogromną wytrwałość i odporność na, tak jak to ująłeś, kładzenie go do grobu, tak? Wszyscy go wpychają.
Albo do lodówki, tak.
Do lodówki, do grobu, dokładnie. Wszyscy byśmy go tam widzieli, a on dalej się nie poddaje, ale mam trochę wrażenie, że jego wpływ na rzeczywistość jest raczej wpływem kamienia, który spada po zboczu, że jest to jakaś siła rozpędu, której faktycznie, i tu trzeba to przyznać, nikt nie jest w stanie zatrzymać. I to stwarza, że jest to absolutnie najważniejszy kamień pędzący po zboczu w tym roku. Natomiast te jego wypowiedzi, jego zapowiedzi, jego spotkania, nic z tego nie przyniosło w zasadzie żadnego zakrętu na tej drodze, którą podróżuje Rosja. I no powiem ci, jest to ciekawy wybór. Jest to najgorszy możliwy wybór, jaki sobie jestem w stanie wyobrazić, ale nie potrafię wymyśleć lepszego.
No wiem. No właśnie ja miałem duży problem, słuchaj. Ja miałem taką krótką listę, miałem shortlist. Miałem to ołóweczkiem zakreślone. Nie zdradzę, nie będę zdradzał tych nazwisk, bo wielokrotnie państwo na pewno też tutaj słyszeli. Ale jednak cały czas gdzieś przy tej kalkulacji mi tak wypadało, że to jest taka trochę zeszłoroczna Wańka Wstańka, czy też Wałodzia Wstańka. Bo faktem jest, że pewnie jakieś uderzenie powinno go na dłużej zamroczyć przynajmniej, ale udaje się do tego stopnia to dobrze prowadzić, jego otoczeniu także i pewnie lojalistom na różnych poziomach życia rosyjskiego umocowanym, że mamy go jako wiodącego, kluczowego kandydata w niewyborach, czyli w wyborze, który dokonano już za Rosjan i to oznaczałoby, jeśli wszystko pójdzie dobrze, że będziemy także o nim słyszeli w tym roku. Mam nadzieję, że jeśli spotkamy się, a sobie tego i wam życzę, ale sobie przede wszystkim, jeśli spotkamy się mniej więcej o tej samej porze w roku 2025, to będziemy mieć wspaniałe inne postaci na czele, jakkolwiek by to nie brzmiało, też wciąż powiedziałbym tak hipotetycznie, wierzę, że jednak zakończonej już strasznej wojny. Jest jeszcze taka jedna kategoria, którą wam zaproponowałem i ona została przeze mnie tak szeroko zakreślona, zjawisko roku, żeby jak najwięcej ciekawostek się mogło tutaj zmieścić, więc absolutnie ruszajcie. Magda, czy zjawisko roku jest dla ciebie jakieś szczególne?
A to teraz mi zadałeś zagadkę, bo ja się nie zastanawiałam nad zjawiskami.
To nic, ale może coś zaraz jeszcze wejdzie nam tutaj do rozmowy. Marcinie, zjawisko.
Znaczy, nie czuj się z tym źle, ty jesteś człowiekiem od słów. Słowa są przynajmniej równie ważne jak zjawiska.
Zjawiskowe są wielokrotnie, tak jest.
Ja bym powiedział, że ja tutaj trochę idę za ciosem, a trochę bym powiedział, że dla mnie faktycznie to kobiety wyznaczają w Rosji swojego rodzaju trendy. Bo
bardzo mnie to cieszy, że taką masz perspektywę, powiem ci szczerze.
Bo mężczyźni idą trochę jak ten kamień spadający. Jest Putin, który się toczy po tym zboczu, Ja jego, muszę Państwu się przyznać, no z obowiązku służbowego wręcz to robię, bo trzeba, ale no ja już tego człowieka słuchać nie mogę, bo on gada ciągle to samo i nic z tego nie wynika. On się nawet może spotkać z sojusznikami, ale z tego wynika jedynie tyle, z sojusznikami, partnerami handlowymi w zasadzie, wynika z tego tylko tyle, że jeszcze mu nie brakło środków do prowadzenia tej samej bezsensownej wojny, którą prowadzi. Kobiety tutaj nie mają jakiegoś wielkiego wpływu, niestety póki co na rzeczywistość, ale są pewnymi jaskółkami. I dla mnie zjawiskiem roku są protesty żon i matek. To jest swojego rodzaju zjawisko polegające na tym, że opozycja rosyjska, o której się już tu dzisiaj uzewnętrzniałem, trochę byśmy powiedzieli, zaczyna pojawiać się od dołu, bo to, że rosyjska opozycja istnieje od dawna i ma taki wymiar utrwalony, mamy ciągle te same nazwiska, co w mediach bardzo dobrze widać, że mamy Chodorkowskiego, mamy wypowiadających się z różnych spikerów opozycyjnych, Galiamowa chociażby, no tu jest dużo tych samych twarzy, które mówią, prawdę mówiąc, trochę tak jak Putin, w kółko to samo, bo sytuacja jest ciągle taka sama, tak? Mamy psychopatę u władzy, mamy bezsensowną wojnę, w gospodarce się ciągle coś psuje, a nie przestanie się psuć, dopóki nie skończy się wojna i nie odejdzie psychopata. I tak odbijamy tę piłeczkę ping-pongową sobie od ścian umysłu raz za razem. I pojawienie się tych żon i matek jest ciekawym zjawiskiem, ponieważ pokazuje po pierwsze, że ta opozycja w ogóle istnieje w narodzie. Jest to opozycja, która, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, jest kłopotliwa dla państwa, bo trudno te konkretnie kobiety, ich mężowie, synowie są uzbrojeni na froncie. No ciężko tutaj je po prostu potraktować tak jak wszystkich innych opozycjonistów, więc one przede wszystkim mają okazję się wypowiadać. To samo w sobie jest ciekawym zjawiskiem. Dodajmy do tego, mnie osobiście bardzo dotknęła, tak poruszyła osobiście wypowiedź jednej z nich, kiedy ona się powiedziała, że już, kiedy ona powiedziała, że zmęczyła się już bać. To było dla mnie bardzo ważne stwierdzenie, tak osobiście, i ono do mnie bardzo emocjonalnie przemawia. Natomiast to, co też obserwujemy wokół tego protestu, jest bardzo ciekawe, bo ta dyskusja o tym, jak powinna wyglądać opozycja, przeniosła się właśnie na te doły, na te społeczne równiny, gdzie jest tych ludzi najwięcej. Bo oczywiście te dyskusje na poziomie, że tam się Jekaterina Szulman czy Maksim Kac i właśnie Chodorkowski gdzieś tam daleko poza Rosją ze swoich mównic przekrzykują, to jest zjawisko nam już dość dobrze znane, z którego nic nie wynika. Niestety chciałoby się, byłoby dobrze, życzę sobie i im tego, żeby w końcu ich słowa nabrały jakiegoś znaczenia, ale póki co no, nie mają. A tutaj ludzie, którzy siedzą w Rosji, mieszkają w Rosji albo uciekli z Rosji do Gruzji, w internecie się wykłócają i te matki i żony mobilizowanych i ludzie, którzy uciekli, toczą dyskusję, jak powinniśmy i przeciwko czemu występować, kto jest winny, czemu powinniśmy popierać te matki, skoro ich mężowie niszczą Ukrainę, czemu wyście nie wyjechali, a myśmy wyjechali, co też swoją drogą jest dla mnie ciekawym zjawiskiem pokazującym, nie pozytywnym zjawiskiem, ale zjawiskiem pokazującym, dlaczego Rosja do dzisiaj nie jest w stanie w jakiś sensowny sposób zadziałać na swoich własnych liderów politycznych, bo kiedy pojawił się ruch, który ma oczywiste fory ze strony policji, który może pozwolić sobie na więcej, to zamiast po prostu wykorzystać tę jego uprzywilejowaną pozycję, zamiast się gdzieś skupić wokół tego obrazu matki i żony, takiego bardzo emocjonalnie działającego na wielu ludzi, no bo co jest bardziej dobrego i właściwego niż matka, prawda? kobieta, która czeka na mężczyznę, no wszystkie dobre skojarzenia, dałoby się to wykorzystać, można by coś spróbować na tym zbudować, zjednoczyć się przeciwko wspólnemu wrogowi, a zamiast tego Rosjanie wolą się w internecie przekrzykiwać, kto właściwie formułuje polityczne cele takiego protestu, doprowadzając do tego, że wciąż nic nie jest realnie robione, żeby tę tragiczną sytuację, która trwa, przerwać.
Autentyczny, to słowo też Magda dzisiaj wskazywała, prawda? Więc ta autentyczność, jeśli za tym stoi, a mamy takie wrażenie, też mam takie wrażenie, właśnie za tym protestem kobiet jest widoczna, to mogłoby być jakimś kołem zamachowym dla trochę innego myślenia, tak jak powiedziałaś, oddolnego gdzieś myślenia o tym, jak dalej z tą Rosją ma być. Magda, ciekawe to jest, nie, że kobiety Marcina dzisiaj też tutaj tak nastawiły pozytywnie na patrzenie na zeszły rok.
Tak, ja tutaj dalej pociągnę ten temat tej takiej oddolnej perspektywy. Ten bunt kobiet i ta perspektywa kobieca to jest taka perspektywa nie tego, co się dzieje u władzy, nie tego, co sobie wyobraża władza, nie tego, co ona propaguje, chociażby Putin swoją prorodzinną polityką. Kobiety mówią otwarcie o tym, że to nie jest prorodzinna polityka, jeżeli zabiera się głowę rodziny, jeżeli się zabiera po prostu członka rodziny i jeżeli on wróci po jakimś czasie, to jest wspaniale, ale to są lata rozłąki, a jest mnóstwo sytuacji, w których te rodziny pozostają niepełne przez tą politykę i tak jakby to jest taka oddolna inicjatywa, która myślę, że nie trafia konkretnie do tego rozumowego pojęcia, ale też trafia do takiej emocjonalnej sfery takiego sumienia Rosjan.
Tak ja to chcę w całej rozciągłości poprzeć, co powiedziałaś, bo właśnie tutaj mamy wartości postawione bardzo jednoznacznie. Właśnie wartość rodziny, wartość życia ludzkiego. To są rzeczy, które stoją za tymi osobami, które o tym mówią. To jest prawdziwe, bo one to przeżywają na co dzień. Dlatego cieszę się też, że Marcin wspomniał, bo dla mnie zjawiskiem roku, a Marcin wspomniał o emigracji rosyjskiej, tej YouTube'owej, dla mnie właśnie zjawiskiem roku jest to, że ta rosyjska emigracja, której no, ja przyznaję się, staram się uważnie słuchać, o ile to możliwe, przyglądać się jej, że ta rosyjska emigracja YouTube'owa, tak też została nawet chyba już w polskiej publicystyce także określona, no ona trochę zaczęła gonić w piętkę, bo za nimi ta wartość nie stoi. Oni nie mają, oni zgubili w ogóle rozmowę o wartościach w tym roku, który minął. Zaczęli publicznie, czyli na kanałach swoich się troszeczkę okładać różnego rodzaju takimi, powiedziałbym, mniej lub bardziej wiążącymi, no po prostu obelgami nawet, zaczęli się konfliktować, chociaż nigdy też nie było widać jakiejś spoistości w tym środowisku, bądźmy uczciwi. Nikt nigdy nie podejrzewał, że rozproszone na kilkudziesięciu, chyba już dzisiaj, może nawet większej ilości kanałach YouTube postaci, które funkcjonują w emigracji, a doskonale są znane jakiejś części gremium rosyjskojęzycznego, właśnie audytorium internetowego, że to są ludzie, którzy mają jakiś wspólny front. Po części tak, ale faktycznie po buncie Prigożyna, myślę, że ten spadek chyba faktycznie nastąpił po czerwcu, gdzieś końcówka wakacji. Jakieś wyciągano rzeczy redaktorowi naczelnemu byłej rozgłośnie Radio Echo Moskwy, to głównie w tym celowali ludzie od Nawalnego, którego także poszukiwano stosunkowo niedawno, bo mimo, że jest więźniem sumienia, więźniem politycznym, to nawet nie wiadomo, gdzie był przez moment więziony. Była ta dyskusja, tutaj nazwisko Kaca padło, Marcin wspomniał o nim, był Michael Naki też, oni podróżują między miastami europejskimi, próbują się spotykać, podbijają swoją oglądalność przez tę dyskusję, ale no, nie da się inaczej o tym powiedzieć, jak faktem jest to, co Marcin tutaj, na co zwróciłeś uwagę, że niewiele z tego wynika dla choćby właśnie tych matek, które chcą już przestać się bać, już nie mają siły się bać. Za nimi stoją wartości, a za opozycją, która, czy tą domniemaną opozycją rosyjską, domniemaną w rozumieniu politycznym, bo to, że oni głoszą antyputinowskie tezy, to jest jasne, to jest pewne i nie ukrywają tego, ale na ile to jest politycznie warunkowane potencjałem jakimś, nawet jeśli za tym stanęłyby fundusze ludzi możnych, czy to z Rosji, czy nawet spoza Rosji, prawda? Mówiliśmy też o takich ludziach tutaj w podcastach w zeszłym roku, to nie stoją chyba za nimi faktycznie te wartości, które takim są niezbędnie koniecznym paliwem do jakiegokolwiek politycznego ruchu. Dla mnie też ciekawostką było, to już takie ostatnie słowo w tej kwestii być może, że jednak Federacja Rosyjska oficjalna, że Kreml nie decyduje się wciąż na, wiecie na co, na zatrzymanie YouTube'a, na powstrzymanie, przynajmniej zawieszenie trafiku tutaj jakieś wybiórcze blokady, tak jak jakby w zasadzie z nieba spadły te konflikty tak ochoczo szerowane w tym środowisku zagranicznym, rosyjskojęzycznym, rosyjskim przede wszystkim oczywiście. I myślę, że to może też być w jakimś sensie, jeśli taka teza byłaby uprawniona, o której mówiliśmy chwilę dłuższą temu, czyli kandydatura Duncowej też nie do końca czysta, tak to określmy delikatnie, to mogłoby to razem mieć pewien dopełniający obraz tego, jak Kremlowi udaje się jednak rozgrywać te antywojenne, prodemokratyczne, może nawet tak to określmy, środowiska. FOM, czyli Fond Общественного Мнения, wiem, że w Rosji trudno jest prowadzić jakiekolwiek badania społeczne, ale z czasu naszego świątecznego, mam na myśli Boże Narodzenie, 22-24 grudnia, takie badanie, potencjał protestu, jak jest przeświadczenie odpowiadających. To wyobraźcie sobie, że jednak wciąż ponad połowa ludzi utrzymuje stanowisko, że jeśli w najbliższym czasie, w ciągu miesiąca lub dwóch, to takie pytanie jest postawione, tam gdzie pani lub pan mieszka, odbyłyby się jakieś akcje protestacyjne, no po prostu demonstracje polityczne, to tak należy pewnie zrozumieć, to jak pani sądzi, czy niedużo ludzi wzięłoby w nich udział? To nie jest pytanie akurat to, czy pan wziął udział, ale po prostu o świadomość, o środowisko. I oczywiście cały czas znacząco ponad połowa odpowiadających mówi, nie ma takiej opcji, nie będzie poparcia dla żadnych protestów. Więc to też jest ciekawe w kontekście tych żon, matek, sióstr, także w pewnym wymiarze na pewno, które mówią jednak, że coś im się nie podoba w Rosji.
Chyba wyczerpałeś temat, tak mi się wydaje.
To myślę, że dwa słowa podsumowania. Magda?
Ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie się język rosyjski rozwijał i tutaj będę bacznie to śledzić, a szczególnie język młodzieży, bo on jest bardzo ciekawy i on pokazuje w jakim kierunku ten język zmierza, co jest obiektem zainteresowań. No i oczywiście będziemy przyglądać się temu, co się dzieje w Rosji i z taką nadzieją lub sceptycyzmem w zależności od wydarzeń.
Marcinie, co było, co będzie? Jak to patrzysz, podsumowując na to wszystko?
Tutaj faktycznie powiem, że ten rok, który minął, był trochę rozczarowujący dla mnie ze względu na to, że spodziewałem się, to nie jest dobre słowo, miałem ogromną nadzieję na to, że wydarzy się w tym czasie więcej i więcej pozytywnych rzeczy, z których moglibyśmy czerpać jakąś radość. To był rok, który po prostu musieliśmy zagryźć zęby i przeczekać. Przypominają mi się słowa, które usłyszałem już dość dawno temu, bo to było gdzieś na początku wojny, w pierwszych miesiącach, w jednym z właśnie takich wywiadów z tą opozycją, która wyjechała z Rosji, ktoś tam powiedział, coś musi się wydarzyć. I dalej pozostajemy z takim przeczuciem, że musi przyjść jakieś wydarzenie, które to wszystko zmieni ostatecznie, w jakiś sposób odwróci, przyspieszy te procesy, które tak nieskończenie się dłużą, ale cały czas nie mamy pojęcia, ten rok nie przyniósł żadnej odpowiedzi na pytanie, skąd się w ogóle tego typu wydarzeń można spodziewać. I nawet jeśli, tak jak tutaj ty nam opowiadałeś, w czerwcu byliśmy bardzo blisko tego, już wydawało się, że jak to się mówi, witamy się z gąską, okazało się, że zupełnie nic z tego tak ostatecznie wtedy nie wyszło. Z tego jeszcze może coś wyjść, no ale nie wyszło. I po prostu niestety dalej czekamy, a na co, tego nawet nie wiemy, więc to jest trudny moment dla wszystkich z nas, moment, w którym się wielu ludzi męczy tym czekaniem, interesowaniem tym tematem, no ale niestety no, nie mamy innego świata, w którym możemy żyć, więc trzeba czekać, aż na lepsze zmieni się ten. I oczywiście do jednego zachęcam, proszę Państwa, cały czas wszyscy możemy coś robić. Oczywiście na jakąś skalę, na którą my możemy wpłynąć, prawda? Ale jednak każdy z nas ma możliwość coś zrobić, więc nie tylko też czekajmy, aż te zmiany nadejdą, tylko faktycznie pomyślcie, rozejrzyjcie się wokół, pomyślcie, co wy możecie zrobić, żeby ostatecznie sprawić, by ten świat ruszył w tą stronę, w którą byśmy wszyscy chcieli, żeby ruszył.
Tak, chcielibyśmy, żeby ludzie nie byli mordowani, to po pierwsze. Po drugie, żeby też nie byli prześladowani. Po trzecie, żeby żyli tak, jak sobie tego życzą i żeby sami swoją przestrzeń wokół siebie organizowali, i tego życzymy w tym 2024 roku wszystkim. I ja wam bardzo serdecznie życzę, Magdo, Marcinie i naszym słuchaczom z całą pewnością i narodom, które z nami sąsiadują, i tymi, które też z nami nie sąsiadują. To są uniwersalne życzenia po prostu wolności, bardzo szeroko pojmowanej. Jak Państwo słyszeli, nie mówiliśmy dzisiaj szczegółowo jakoś o kwestiach związanych z kulturą, ale jeśli by te tematy Państwa jakoś żywo interesowały, a macie chwilkę wolnego czasu, to zerknijcie w strumieniu podcastów Czytamy po rosyjsku na kanale Sprawy Wschodu. 150. wydanie zostało poświęcone właśnie kulturze rosyjskiej, akurat w roku 2023, takie sylwestrowo-noworoczne. Chwilkę nad tym posiedziałem, żeby samemu się też przekonać, jak to wyglądało, więc jeśli mają Państwo ochotę, to zapraszam do słuchania, a jeśli też Państwo mają ochotę, abyśmy się tutaj pojawiali regularnie, to najlepszą drogą do tego jest okazanie nam wsparcia, wsparcia także finansowego, z którego zawsze jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. Można nam go udzielać w wieloraki sposób, ale dwa są takie najbardziej podstawowe i proste. Pierwszy z nich to są profile Patronite, czy to Marcina Strzyżewskiego, czy kanału Sprawy Wschodu. Zapraszamy do subskrypcji, do także komunikacji z nami, albo taki szybki, może niezbyt zobowiązujący, ale dla nas bardzo istotny, to jest taka skarbonka wirtualna w serwisie Buy Coffee Tu, Sprawy Wschodu. Tam każdą ofiarę, tak to bym powiedział, ofiarność Państwa przyjmiemy z otwartym sercem. Bardzo dziękujemy za wszystkie zeszłoroczne od Państwa donacje i liczymy na więcej, bo chcemy dla Państwa więcej i lepiej cały czas czytać po rosyjsku w tych podcastach na kanale Sprawy Wschodu. Serdecznie dziękuję Wam za udział, drodzy Magdo i Marcinie. I do usłyszenia w kolejnych wydaniach.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję i dziękuję Państwu.